Czy rozłożymy sobie fragment taki trochę dłuższy. Będziemy jeszcze, no dzisiaj będziemy sporo czytać w każdym razie. Z pierwszej Księgi Królewskiej, drugi rozdział. Pierwsza Księga Królewska, drugi rozdział od wiersza 12. Druga Księga Królewska, drugi rozdział od wiersza 12. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida swego ojca, a jego królestwo było mocno ugruntowane. Potem przyszedł Adoniasz, syn Hagity, do Batrzeby, matki Salomona, gdy ona zapytała go, czy twoje przyjście oznacza pokój. On odpowiedział, pokój. I powiedział jeszcze, mam do ciebie sprawę. A ona rzekła, mów. Wtedy odpowiedział, ty wiesz, że mnie należało się królestwo i na mnie nastawił się cały Izrael, że zostanę królem. Lecz sprawa władzy królewskiej uległa zmianie i królestwo dostało się memu bratu, gdyż Pan mu je przyznał. Otóż teraz jedyną prośbę mam do ciebie, nie odmawiaj mi. Ona rzekła do niego, więc powiedz. Wtedy on rzekł, przemów do Salomona, króla, tak wszak, nie, tobie wszak nie odmówi, żeby mi dał Abiszak Szunamitkę za żonę. Batrzeba odpowiedziała, dobrze, porozmawiam w twojej sprawie z królem. A gdy Batrzeba przyszła do Salomona, aby porozmawiać z nim w sprawie Adoniasza, król wstawszy wyszedł na jej spotkanie i oddał jej pokłon. Potem zasiadł na tronie swoim i kazał postawić krzesło matce królewskiej i siadła po jego prawej ręce. Potem rzekła, mam do ciebie jedną małą prośbę, tylko nie odmawiaj mi. Wtedy król rzekł do niej, przestaw swoją prośbę, moja matko, a z pewnością ci nie odmówię. Wtedy ona rzekła, niech oddadzą Abiszak Szunamitkę Adoniaszowi, twemu bratu, za żonę. Król Salomon odpowiadając rzekł do swojej matki, dlaczego prosisz do Adoniasza tylko o Abiszak Szunamitkę? Owszem, poproś dla niego także o królestwo. Wszak on jest moim bratem i to starszym ode mnie, a Ebiatar, kapłan i Joab, syn Serui są po jego stronie. I przysiągł król Salomon na Pana tymi słowy, niech mnie Bóg skaże, jeżeli tej prośby nie przypłaci Adoniasz życiem. Teraz oto jako żyje Pan, który mnie ustanowił i posadził na tronie Dawida, mojego ojca, i który uczynił mi dom, jak zapowiedział, że dziś jeszcze Adoniasz poniesie śmierć. I zaraz też król Salomon posłał Benaję, syna Jehojady, który zadał mu cios, także zginął. Ebiatarowi zaś kapłanowi dał król taki rozkaz. Udaj się do Anatot, do swojej posiadłości, gdyż zasłużyłeś na śmierć. Lecz dzisiaj jeszcze nie pozbawię cię życia, gdyż nosiłeś skrzynię Pana Boga przed Dawidem, moim ojcem i wycierpiałeś wszystko, co mój ojciec wycierpiał. Tak to pozbawił Salomon Ebiatara godności kapłana pańskiego, spełniając słowo Pana, jakie wypowiedział odnośnie domu Heliego w Sylo. Gdy zaś wieść o tym dotarła do Joaba, a Joab opowiedział się za Adoniaszem, chociaż nie opowiedział się za Absalomem, schronił się Joab w namiocie Pana i uchwycił się narożników ołtarza. Gdy doniesiono królowi Salomonowi, iż Joab schronił się w namiocie Pana i znajduje się przy ołtarzu, Salomon posłał Benaję, syna Jehojady, dawszy mu taki rozkaz, idź i zabij go. Poszedł więc Benaja do namiotu Pana i rzekł do Joaba, tak nakazuje król, wyjdź. Lecz on odpowiedział, nie wyjdę, ale tutaj zginę. I przyniósł Benaja królowi wiadomość, tak, rzekł Joab i taką mi dał odpowiedź. Rzekł więc król do niego, idź, uczyń jak sam powiedział, zabij go i pogrzeb go. W ten sposób usuniesz ze mnie i z domu mojego ojca winę krwi, którą Joab przelał bez przyczyny. A Pan sprowadził jego krew na jego własną głowę, ponieważ on zadał cios dwóm mężom sprawiedliwym i lepszym niż on i zamordował ich mieczem bez wiedzy mojego ojca Dawida, Abnera, syna Nera, dowódcy zastępu izraelskiego i Amasę, syna Jetera, dowódcy zastępu judzkiego. Niech krew ich spadnie na głowę Joaba i na głowę jego potomstwa. Po wszystkie czasy Dawid zaś i jego potomstwo i jego dom i tron niech mają pokój od Pana na wieki. Poszedł tedy Benaja, syn Jehojady, pchnąwszy go, pozbawił go życia. Pochowano go zaś w jego domu na pustyni. Potem zamiast niego ustanowił król Benaję, syna Jehojady, wodzem nad wojskiem, a Sadoka kapłana ustanowił król zamiast Ebiatara. Następnie posłał król po Szymejego i nakazał mu, zbuduj sobie dom w Jerozolimie i zamieszkaj w nim i nie odchodź stamtąd nigdzie. Zapamiętaj to sobie, w dniu, którym oddalisz się stamtąd i przekroczysz potok Kidron, poniesiesz śmierć, a twoja krew spadnie na twoją głowę. Szymej odpowiedział królowi, słuszny to rozkaz i jak nakazał mój pan król, tak postąpi twój sługa. I zamieszkał Szymej w Jerozolimie przez długi czas. Zdarzyło się jednak po upływie 3 lat, że Szymejemu uciekli dwaj niewolnicy do Akisza, syna Machy, króla Gad. Gdy doniesiono Szymejemu, mówiąc, oto twoi niewolnicy są w Gad. Szymei wstał, osiodłał swojego osła i ruszył do Gat, do Akisza, aby odszukać swoich niewolników. Poszedł tam i sprowadził swoich niewolników z Gat. Gdy to doniesiono Salomonowi, że Szymei poszedł z Jerozolimu do Gat, lecz znów powrócił, król posłał do Szymejego i rzekł do niego: czy nie zaprzysiągłem cię na Pana i nie ostrzegłem, oświadczając ci, zapamiętaj to sobie, że w dniu, w którym wyjdziesz stąd i udasz się gdziekolwiek, poniesiesz śmierć. A ty mi odpowiedziałeś: słuszny to rozkaz, przyjąłem go do wiadomości. Dlaczego więc nie dotrzymałeś przysięgi złożonej na Pana i nie wykonałeś rozkazu, jaki ci dałem? Potem rzekł król do Szymejego: ty znasz całe to zło i twoje serce jest świadome tego, co wyrządziłeś Dawidowi, mojemu ojcu. Niechaj tedy Pan sprowadzi zło, jakie sam wyrządziłeś, na twoją głowę. Król Salomon zaś niech będzie błogosławiony, a tron Dawida utwierdzony przed Panem na wieki. Kazał wtedy król Benai synowi Jehojady i ten wyszedł i zadał mu cios, także zginął. Królestwo zaś umacniało się dzięki Salomonowi. Przecież to był początek królestwa Salomona, już po śmierci Dawida, ale zanim ta śmierć się nastąpiła, było też jedno wydarzenie. Czyli w życiu Dawida, kiedy został królem, panował 40 lat, 33 lata w Jerozolimie i 7 lat w Hebronie. I wiecie, życie to było, wiecie, pełne zamieszania. Często z winy Dawida. Było pełne zamieszania, pełne konfliktów, pełne poróżnień. Wiele krwi się lało. I nawet doszło do tego, że kiedy Dawid już zestarzał się, miał około 77 lat, Słowo Boże mówi jeszcze w drugiej księdze Samuela, że Dawid marsł już, miał złe krążenie, marsł. No, znaleziono dla niego pielęgniarkę, która nim się zajmowała, która go grzała, która go pielęgnowała. No i jak to starszy człowiek, tak wyciszył się, schował się w swoim pałacu, w swojej komnacie. Powoli jakby Dawid tak przygasał, już wiadomo, słuszny wiek, już może chylił się, już niedługo spotka się z Panem. Ale nie dane mu było odpoczywać. Wiecie, Dawid miał liczne potomstwo, synów, córki. I między synami dochodziło, wiecie, do walk. Dochodziło do walk z tego też powodu, że dwóch pierwszych synów Dawida, dwaj pierwsi synowie Dawida zginęli. Amnon i Absalom. I czwarty syn, bo jeszcze był jeden Kileab, czwartym synem był Adoniasz. Wymyślał sobie tak, Słowo Boże nie mówi o tym Kileabie, tym trzecim z kolei, ale rozumując tego, jak rozumował Adoniasz, ten Kileab też musiał już nie żyć, bo Adoniasz pomyślał sobie, jestem najstarszy, czyli pierwszy do tronu. Pierwszy był Amnon, za gwałt na swojej siostrze Absalom go zabił, pamiętamy o tym. Potem Absalom zbuntował się przeciwko swemu ojcu Dawidowi. Doszło do powstania, doszło do buntu. Izrael się podzielił. Dawid wręcz bał się o swoje życie, uciekł z Jerozolimy. I wiele część wojska przyłączyło się do Dawida, niektórzy byli przeciwko niemu. I kiedy Dawid był już w czasie tego buntu Absaloma miał zagrożenie życia i kiedy uciekał od Absaloma, po drodze spotkał go Szymei, który o tym właśnie mówi, Słowo Boże, Beniaminita z rodziny Saula, byłego króla izraelskiego. I kiedy Dawid szedł z wojskiem, wiecie, kilkuset wojowników szło obok Dawida, uzbrojonych po zęby, świetnie wyszkolonych, i tu podbiega człowiek, który ośmiela się drwić z króla izraelskiego, zaczyna go przeklinać, zaczyna go opluwać, zaczyna rzucać na niego kamieniami. Wiecie, to człowiek musi być, nie spełnia zmysłu, żeby to robić. Rozumiem, Dawid jest sam, jeden na jednego, jakoś tak to inaczej. A tu Dawid, obok niego jego gwardia przyboczna i on zaczyna takie rzeczy robić. No oczywiście dowódcy, jak to dowódcy, od razu mówią do Dawida: Panie, pozwól, ja go od razu jednym ruchem załatwię. Co będzie taki złorzeczył królowi, pomazańcowi pańskiemu? Dawid mówi: nie, zostaw go. Może Pan dopuścił tego, aby on to robił. Dawid mówi: może Pan. Słowo Boże nie mówi, czy to Pan. Dawid tak myślał, czy to Pan. Bo Dawid miał wyrzuty sumienia, że to, co działo się z Absalomem, To jest za Dawida grzechy, za to, że zgrzeszył z Batszebą, że zabił pośrednio Uriasza Chetejczyka, męża Batszeby. I Dawid miał wyrzuty sumienia i myślał, że to Bóg karze go w ten sposób. Chociaż Słowo Boże nie mówi, że to była Boża kara. Tak Dawid tylko myślał. I zabronił swoim żołnierzom coś robić Szymejemu. I kiedy, wiadomo, bunt Absaloma gaśnie, przychodzą Izraelici do Dawida: Dawidzie, wróć do Jerozolimy. Ten, który cię prześladował, który chciał twojej śmierci, już nie żyje. No, twój syn, przykro nam, ale nie ma twojego syna i możesz wrócić bezpiecznie do Jerozolimy, dalej królować. Dalej królować. I wrócił Dawid, wszystko jakby wszystko ok. Dawid się starzeje. Wiemy, jednym z synów związku Batszeby z Dawidem był Salomon. On był dużo młodszy od Adoniasza, dużo, dużo młodszy. I Adoniasz myśli sobie, to ja będę królem. Ojcu nic nie mówi. Organizuje sobie orszak kilkudziesięciu wojowników, którzy koło niego chodzą. Dogaduje się z Ebiatarem, kapłanem, dogaduje się z Joabem, dowódcą wojska. Oni go popierają. Oczywiście Dawid nic o tym nie wie. Ale zanim doszło do tej sytuacji, której czytaliśmy, Dawid obiecuje Batszebie, że Salomon będzie po nim królem. Obiecuje to. Na Pana Boga niebios obiecuje Dawid, że Salomon będzie królem, nikt inny, tylko Salomon. Tak odczuwał w duchu, że tak ma być. I rzeczywiście, to była Boża wola. A Adoniasz myślał, nie, to ja będę królem. Jestem najstarszy, ja będę królem. I sam się ukoronował. Ebiatar mu przyklasnął jako duchowny, nadworny duchowny. Bo Ebiatar i Sadok byli dwaj kapłani, tacy najbardziej tacy no, wybitni w tamtym okresie. I Ebiatar przyłączył się do buntu przeciwko Dawidowi i Salomonowi. I to samo Joab, dowódca wojska. I Dawid oczywiście nic nie wiedział. Batszeba spanikowała, zobaczyła, co się dzieje, co się kroi. Bo jeśli rzeczywiście Adoniasz zostanie królem, a Dawid nic nie zrobi, spokojnie umrze, to Batszeba, prorok Natan, który był zwolennikiem Dawida, Salomon, po prostu będą wrogami, uznani za wrogów, buntowników i zostaną straceni. Szybko przybiegli do Dawida, Natan z Batszebą i powiedzieli: Dawidzie, on już był bardzo stary, dla mnie dzieci musieli mu mówić, tłumaczyć, on, wiecie, on, czego chcesz, tak niewiasto, do Batszeby, zobaczył Batszebę, on już zmęczony był tym życiem, już po prostu starszy człowiek. Ale jeszcze był w pełni świadomy i mówi: czego chcesz, kobieta? Ona mówi do niego: słuchaj, królu, jest taka sytuacja, czy to ty może zdecydowałeś, żeby Adoniasz został królem po tobie? Taka była twoja decyzja? Bo Adoniasz już się koronował. I wchodzi potem Natan i mówi, potwierdza: królu, czy to twoja jakby decyzja, żeś w domu Adoniasza jest święto, jest Joab, jest Ebiatar, są książęta izraelscy, świętują, niby on jest królem, jest wrzawa, radość, wesele. Król mówi: ja nic o tym nie wiem. I Batszeba mówi: pamiętasz przysięgę, którą mi obiecałeś, że Salomon miał być królem na twoje miejsce? Dawid mówi: tak, pamiętam, on będzie królem. I Dawid zarządził: weźcie Benaję jako dowódcę, weźcie Natana, weźcie rycerstwo, Salomona, mego syna, i Sadoka kapłana, i koronujcie go i posadźcie go na tronie. Doszło do tego. Salomon został królem. Ebiatar, gdy to usłyszał, że Dawid podjął inną decyzję, zrozumiał, że jest buntownikiem, czeka go śmierć. Szybko uciekł do swojego domu. Joab przestraszył się, wpadł do świątyni, chwycił się narożników ołtarza. Jakby to myślał, że go będzie ratować. I Adoniasz też schował się. Salomon dostaje królem. I no to co? No Adoniasz mówi, no to chociaż jakąś namiastkę tego przywileju królowania będę miał. Poproszę Salomona o nie którąś z jego żon, ale poproszę o pielęgniarkę Dawida, która nie była jego żoną, była jego służebnicą. ale dla Dawida to był ktoś wyjątkowy. To można powiedzieć, jego przyjaciółka, ta osoba, która opiekowała się nim, która no, pielęgnowała go, najbliższa mu osoba, oprócz żony. I ona miała przywileje, ta pielęgniarka, o tym słowo, że o nim więcej nie mówi, ale ona dalej tam na tym dworze była i Adoniasz bał się pójść do Salomona, myśli, pójdę, poproszę o tą pielęgniarkę, tą Abiszach Szunamitkę, poproszę matkę Salomona, Batrzebę. Na pewno mi Salomon nie odmówi, że matce się nie odmawia, prawda? Jeszcze on miał dobre, bardzo dobre relacje z mamą. Batrzeba, nie przeczuwając niczego, zgodziła się i poszła do Salomona i mówi, słuchaj, wiersz 20, mam do ciebie jedną małą prośbę, taka malutka, co dla ciebie, tylko kwestia, tak lub nie, prawda? I mówi, Salomon mówi, ona mówi do Salomona, mam do ciebie jedną małą prośbę, tylko nie odmawiaj mi. Wtedy król rzekł do niej, przestań swoje prośby, moja matko, a z pewnością ci nie odmówię. Nawet postawił krzesło obok siebie, żeby matka mogła spocząć. I co jeszcze, nawet wyszedł na jej spotkanie i oddał jej pokłon. To świadczy, jaka była relacja między nim a jego matką. Jakim szacunkiem ją obdarzał. I wtedy ona się odzywa i mówi jedno tylko zdanie, które w Salomonie zawrzało, wiecie? Mówi, niech oddadzą Abiszach Szunamitka Adoniaszowi, twemu bratu, za żonę. I Salomon mówi, czemu prosisz tylko o tą kobietę, o Abiszach? Owszem, poprosi jeszcze także o królestwo. Wszak on jest moim bratem, starszym ode mnie, który się zbuntował przeciwko mnie i Ebiatar kapłan i Joab, dowódca wojska, są przeciwko mnie. Salomon miał dar od Boga mądrość. I między wierszami w tej prośbie Adoniasza wyczytał to, że chociaż Salomon jest królem, ale Izraelici będą wiedzieć, że to Dawid mi najbardziej ufał. Tak mówię, co myślał Adoniasz? To Dawid mi najbardziej ufał, bo mi dał najbardziej zaufaną osobę, taka, która no, bardzo był taką najbliższą osobą, taka, coś takiego intymnego Dawid miał, najdroższego, to była właśnie ta Szunamitka. I Adoniasz myślał, jeśli ja dostanę, Izraelici będą wiedzieć, Salomon jest królem, ale to mi Dawid bardziej ufał. I to jest jakby takie pośrednie wniecenie następnego buntu. A wiecie, a buntu w Izraelu to już było dość. Już było dość. Salomon chciał zakończyć te wszystkie bunty, wszystkie niesnaski, twardo, ale ostro, żeby wreszcie Izrael doznał spokoju. Żeby Izrael doznał wreszcie spokoju. I mamy tu cztery osoby. Adoniasz, Joab, Abiatar i Szymei. Adoniaszu już mówiliśmy, syn Dawida, a Joab dowódca wojska. Za co zasłużył na śmierć? No wiemy, przeciwko Salomonowi się wypowiadał i był przeciwko niemu, ale nie tylko. Kto zabił Absaloma, syna Dawida, wiecie? Joab. Wbrew rozkazowi Dawida. Chociaż Absalom bardzo znerwował Dawida, wręcz no, jakby Dawid się na nim niesamowicie zawiódł, stracił całkowite zaufanie Absalom u Dawida, ale to był jego syn. I Dawid wszystkim mówił, swoim wojskom, swoim dowódcom, powtarzał kilka razy, żeby wszyscy słyszeli, Absalom ma przeżyć, macie go schwytać, ma przeżyć. Reakcja Joaba, zanim jeszcze przed walką była całkowicie lekceważąca. Nieważne, co mówi król Dawid. Absalom ma zginąć. Absalom ma zginąć i w okrutny sposób zginął. Wbrew rozkazowi Dawida. Za sprawą Joaba zginęło dwóch dowódców, jak czytaliśmy w tym słowie, Abner i Amasa. Którzy, Abner szczególnie był przeciwko Dawidowi, później oni się pogodzili, ale kiedy walczyli ze sobą, Abner, tak można powiedzieć, no, nie zamierzał tego zrobić. Zabił brata Joaba, Asaela. To było w czasie walki. I Joab powiedział, zemszę się na nim. Zemszę się na nim. Wiecie, jak mówił prawo mojżeszowe na temat zemsty. Bóg coraz mówił, nie mścicie się, ja odpłacę, ja odpłacę. I to było w Starym Testamencie, było w Nowym Testamencie. Job był pełen zemsty, ja odpłacę. I zabił tego Abnera w czasie pokoju. Nie w czasie wojny, nie w czasie walki. To było jakby zrozumiałe. W czasie walki jest potyczka. A on w czasie pokoju zabił tego człowieka. W czasie pokoju. I to wiecie, jak to zrobił? Abnerze, chcę mieć coś do powiedzenia. Mam słowo do ciebie od króla. Wziął go tak za rękę, tak pod ramię, tam na zewnątrz wyszli i ugodził go. To był podstęp. Drugi, Amasa. Dlaczego Joab go zabił? Bo przez wielokrotną niesubordynację Joaba względem Dawidowi, Dawid powiedział, Amasa będzie następcą Joaba. Joab był dowódcą całym, głównym wojsk izraelskich. Jakby marszałkiem wojsk izraelskich. Amasa był jednym z jakichś oficerów. I Dawid już wcześniej powiedział, Amasa będzie na miejsce Joaba. Joabowi to się nie podobało, że straci władzę. I go zabił. I to już bunt przeciwko Salomonowi, to już przebrała miarkę cały czas. Z Joabem wielokrotnie były problemy. Nieraz pyskował Dawidowi, pomazańcowi Bożemu, nieraz stawiał się mu, nieraz podważał jego polecenia. Już nie mówię o tych sytuacjach, które mówiłem. I to już przeważyło, to już przeważyło. Ebiatar, kapłan, został pozbawiony urzędu za to, że wsparł Adoniasza w nieudanym spisku, ale też, jak mówi tutaj też Słowo Boże w tym głównym fragmencie, było też to częściowe wypełnienie sądu Bożego na rodzinie Heliego, kapłana Heliego, jakiego synowie grzeszyli. Jak czytamy to w pierwszej księdze Samuela, drugi rozdział 31-35. Oto i do dni odetnę twoje ramię, mówi Bóg do Heliego, i ramię domu twego ojca, aby już nie było starca w twoim domu. Wtedy zazdrośnie spoglądać będziesz na wszystko, co dobre, wyświadczę Izraelowi i już nigdy nie będzie starca w twoim domu. Wprawdzie nie u każdego z twoich usunę od mego ołtarza, aby twoje oczy utrapić, twoje dusze do omdlenia doprowadzić, jednak większość twojej rodziny padnie od miecza w wieku męskim. A to będzie ci znakiem, który się pojawi co do twoich obu synów, Hofniego i Pinehasa, obaj w jednym dniu zginą. I wzbudzę sobie kapłana wiernego, który będzie postępować według mego serca i według mojej duszy. Zbuduję mu trwały dom. On chodzić będzie przed pomazańcem moim po wszystkie dni. I to jest jakby jedne z proroctw, które zostało powiedziane o między innymi o Ebiatarze. I czwarta osoba, Szimei, ten taki najmniej znany, on nie był jakimś dostojnikiem. Tylko przez to, co zrobił Dawidowi, że go przeklinał, rzucał w niego kamieniami i Dawid powiedział do swoich dowódców, może to Bóg tak zdecydował, żeby on to robił względem mnie, dlatego nie ruszajcie go. I wiecie, jedna rzecz taka ciekawa, wtedy, co Szymei tak rzucał kamieniami Dawida, było wtedy, kiedy Dawid uciekał przed Absalomem. Czyli to była chwila słabości Dawida. Szymei to wykorzystał. Poczuł się mocny. Teraz mu odpłacę za to, co zrobił dla mego krewnego króla Saula. To pochodził z rodziny Saulowej. Dawid był w słabości i to musi to wykorzystam. Ale zobaczcie, jaki perfidny człowiek. Kiedy Absalom ginie i Dawid odzyskuje tron, co robi Szymei? Pierwszy przybiega do Dawida z prezentami, bije mu pokłony, nie jeden, i mówi, panie przebacz, już inaczej, już nie kamieniami, tylko panie przebacz, pamiętasz mój ten grzech, ale to nie bierz sobie tego do serca, tam nie przejmuj się, jest okej. Nie myślmy o tak starych rzeczach, panie, no przebacz mi. I wiecie, tak ugadał Dawida, że Dawid obiecał mu, że go nie zabije. Obiecał mu. Ale jego, wiecie, przeprosiny nie były szczere. Bo kiedy Absalom powiedział, nie Absalom, Samuel powiedział do, Salomon, przepraszam, powiedział do Szymejego, słuchaj, zbuduj sobie dom i mieszkaj w nim w Jerozolimie, ale masz z niego się nie ruszać, to jest polecenie króla, masz z niego się nie ruszać. Te polecenie po 3 latach Szymej zignorował. Widzicie, to jest znak, jaki jest jego szacunek do króla. Taki był do Dawida, te jego śmieszne przeprosiny i teraz jaki był jego stosunek do Salomona. I niewolnicy byli ważniejsi, jacyś tam dwoje ludzi. On dużo niewolników miał. Dwóch niewolników stracił, pójdę, pojadę po nich i sprowadzę ich. Wbrew rozkazowi króla Salomona. Widocznie zapomniał o tym rozkazie. Wiecie, jak mamy polecenie od kogoś wyższego, mamy coś tam robić. Tak, mnie, wiecie, jechał samochodem i zapomniał, że jest zakaz do 90, wiecie, na drogach publicznych. I jechał 180. Zapomniałem. No i policja mnie, wiecie, łapie. No i dlaczego pan przekroczył? Wie pan co? Ha, no zapomniałem. Jak to wam się wygląda? Zapomniałem, no. Zapomniałem, że się rąk do pieca nie wkładam. No zapomniałem, no wiecie, popaliłem rękę, no i zapomniałem. Jeśli coś do nas Bóg mówi, to my to pamiętamy, bo wiemy, kto to do nas powiedział. Do Szymonego powiedział król Salomon, to była najważniejsza osoba fizycznej w rzeczywistości, najważniejsza osoba wtedy dla tego człowieka. I on ten rozkaz złamał, zignorował. Zignorował, chociaż mówił do Salomona, to jest słuszne polecenie, które mi daje, żebym został w tym domu. Dzięki Bogu, że ja nie ginę. Dzięki Bogu, że nie ginę. Ale wiecie, Salomon, kiedy Dawid jeszcze żył i Dawid dał mu ostatnie polecenie i mówi tak, Dawid do Salomona. Pamiętaj, co masz zrobić. W pierwszej Księdze Królewskiej czytamy. Drugi rozdział, wiersza 8-9. Jest u ciebie też Szymei, mówi Dawid do Salomona. Syn Gery, Beniaminita z Bachurim. On złorzeczył mi dotkliwie w dniu, gdy uchodziłem do Machanaim, kiedy mnie gonił Absalom. Wprawdzie wyszedł mi na spotkanie nad Jordan i ja przysięgłem mu na Pana, nie karę cię ściąć mieczem, lecz teraz ty nie daruj mu tego, skoroś mądry i zapewne będziesz wiedział, co masz z nim zrobić, aby jego siwizna zbroczona krwią stąpiła do grobu. Pomyśl sobie, no to Salomon mówi, buduj sobie dom i mieszkaj w Jerozolimie. To jak to się ma do polecenia Dawida? Wiecie, Salomon wiedział, że Szymei nie usiedzi w domu. Zignoruje polecenie króla. Salomon wiedział od razu. To tak było w piątej księdze Mojżeszowej. Mojżesz już miał odchodzić do Pana i zaprzysięga Izraelitów, aby byli posłuszni Bogu. A potem dodaje takie zdania. Ale ja wiem, że jak ja odejdę, tak odejdzie się od Boga. Jestem pewny, że chociaż jest te przymierze, odnawiamy te przymierze, piąta księga Mojżeszowa, wiele przymierzy tam było odnowionych, Mojżesz nad tym czuwał i Mojżesz powiedział, no co z tego, że te są przymierze, co z tego, że mi ślubujecie, przed Bogiem ślubujecie, ale jak tak wiem, że jak ja umrę, to wy odejdziecie od Boga. Podobnie było w tej sytuacji. Salomon, mimo że dał taki no, neutralny, bezpieczny rozkaz dla Szymejego, pobuduj sobie dom i mieszkaj. No to ja bym mieszkał. Jak mi wyrok śmierci na mnie nie ciąży, to ja bym mieszkał i cieszył się życiem i nosa nie wyściubiał poza ten potok Kidron, który jest w Jerozolimie. Ale nie, Szymei ma, wiecie, w głębokim poważaniu rozkazy Salomona, króla. Ma w głębokim poważaniu. I Salomon musiał zrobić porządek w królestwie. Musiał to zrobić. I wszystko, co ich łączyło, te cztery osoby, to był bunt przeciwko władzy. Bunt przeciwko autorytetom. Dawid był zmęczony tymi bojami w rodzinie, wśród dowódców. Były poróżnienia, były konflikty, były frakcje. Dawid już był zmęczony. I tylko Salomon gwarantował przed Bogiem spokój. Jakby został królem Adoniasz, Absalom czy ktoś inny, nie byłoby spokoju. Nie byłoby spokoju. Salomon dawał jakby gwarancję spokoju dla Izraela. I taki spokój rzeczywiście był. Bo to był człowiek, który był z polecenia Bożego postawiony nad królestwem. Był z polecenia Bożego. I podobny fragment, bardzo podobny jest z Ewangelii Mateusza. 13 rozdział 24-26. Znamy ten fragment. Inne podobieństwo podał im Jezus, mówiąc, podobne jest królestwo niebez do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolą między pszenicą i odszedł. A gdy zboże podrosło, wydało owoc, kiedy się im pokazał i kąkol. Jakby to ten fragment, ten trzy wersety mają się do tego, co czytaliśmy. To, co powstało w królestwie Dawida, pomijam pozytywy wielkie królestwa Dawida, jaki Dawid był. Dawid pełnił wiele błędów, które rzutowały na całą jego przyszłość. Nie mógł się jakby pozbyć konsekwencji tych błędów, które poniósł, które popełnił, bo duchowo zasnął. bardzo niebezpieczne jest zasnąć duchowo. W ciele możesz zasnąć, inaczej trzeba w ciele zasnąć, bo człowiek musi odpocząć. W duchu musimy być cały czas trzeźwi. Zgrzeszył z Batszebą, bo duchowo zasnął. Inne rzeczy robił, bo duchowo zasnął. Wszedł Salomon i mówi, nie ma. Jest dyscyplina, bierzemy się na to wszystko i robimy porządek. Królestwo Niebios jest podobne do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Dobre nasienie posiał. Ale kiedy ludzie spali, patrzmy, kiedy ludzie spali, przy tego nieprzyjaciel nasiał kąkolą między pszenicą i odszedł. To jest podobieństwo. Jezus nie mówi o fizycznym śnie. Mówi o śnie duchowym. Dlaczego kiedy skończył się ten zamknięcie naszej społeczności, Bóg posyła słowo, mamy się brać do roboty w modlitwie, mamy gorliwie błagać Boga i walczyć, żebyśmy się wszyscy obudzili. Bo szatan nie śpi, a my też nie możemy spać. Bo szatan może nam wcisnąć różne rzeczy do naszego życia. Pojawią się konflikty, pojawią się różne poróżnienia. Ludziom głupie rzeczy do głowy będą przychodzić i za tymi głupimi rzeczami będą już ludzie szli. Żeby tego nie było, nie możemy zasnąć. Jak Dawid mówił, nie pozwolę swojemu oku zmrużyć, przymknąć się. Czyli powiedział, nie pozwoliłem swoim oczom zamknąć, nie pozwoliłem. I mówił Dawid, Boże, czyste serce stwórz we mnie, czyste serce, aby pragnęło tylko to, co jest dobre, aby myślało tylko o to, co właściwe. Na początku Salomon tak postępował, jak trzeba było. Nie mówię, jaki był koniec jego życia, ale na początku, kiedy zaczął panować, wysłuchał swego ojca we wszystkim. Bóg w niego też inwestował, bo dał mu ducha mądrości. Wiedział, co należy postąpić. Był świetnym dyplomatą. Wiedział, co należy postąpić. My też musimy wiedzieć, jak należy postąpić. Jakub mówi w swoim liście, brak nam mądrości, proszę Boga, a będzie nam dana. Nawet większa niż miał Salomon. Bo Salomon miał mądrość przede wszystkim do życia fizycznego. Czytamy o tym w przypowieściach Salomona. My potrzebujemy też do życia duchowego mądrości. Co myśleć, a o czym nie myśleć? Co robić, a od czego z daleka unikać? Kiedy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel i nikt mu się nie przeciwstawił, bo ludzie spali. I nasiał konkulę między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło, wydało owoc, wtedy pokazał się jej konkol. W jakim cudem? Bo ludzie spali. Dobre zboże było posiane na odpowiednią glebę, ale nie było nikogo, kto chroniłby te pole. Nie było nikogo. Nie było takiego wojownika, jak miał Dawid, który bronił zwykłego, małego pola soczewicy. Nie pozwolił tam nikomu przejść. A jak się ma soczewica do pszenicy, bracia i siostry? Pszenica to jest zboże pierwszej klasy, a soczewica da się pewnie żyć, prawda? Z tej chleba nie zrobisz. Do tych pierogów możesz dodać. Chociaż mi osobiście nie smakuje w ogóle soczewica. A pszenica to jest pierwsza liga, jeśli chodzi o żywność. A taki wojownik izraelski kawałeczek pola soczewicy bronił własną krwią i obronił. Dlaczego? Bo nie pozwolił swoim oczom się zdrzemnąć. Jezus mówi do swoich uczniów, czuwajcie, ja pójdę tam, będę się modlił w ogrodzie Getsemane. I posnęli się. Drugo trwało to nie, tylko jedną godzinkę. No możemy powiedzieć, późno było, pomęczeni byli. No zasnęli. Wiecie, w ciele możemy sobie czasami na sen pozwolić, chociaż i to nie za długo. Bo Salomon mówi w przypowieściach Salomona o leniwcze, prawda? I daje przykład mrówek. Spać można, ale nie za wiele. Ale w duchu nie mamy prawa spać. Nie mamy prawa spać w duchu. Bo szatan nie śpi. Nie jest napisane, szatan chodzi między 14 a 16, kogo by pochłonąć. A po 16 do następnego dnia do 14 jest luz. Nie, szatan pracuje 24 na 24. On jest duchem i on się też nie męczy. nie ma takich właściwości, jak ma nasz Pan, bo nie może być w jednej chwili wszędzie, nie za człowieka myśli, szatan jest w wielu rzeczach ograniczony. Ale jedno, co może zrobić, on nie zasypia. I nam też nie możemy zasnąć. Teraz jak modlimy się o to, żebyśmy powstali z kolan, z tego letargu, bo zbliża się przebudzenie. Wielu słucham ewangelistów na YouTubie, wszyscy trąbią o przebudzeniu. Kiedyś to który mówił, a teraz wszyscy trąbią o przebudzeniu, że to już będzie. Nie możemy spać, bo jak będziemy spać i większe przebudzenie, tym większy atak szatański. To jest zależność. Więcej mocy Ducha Świętego, tym większa opozycja ze strony mocy ciemności. Musimy wejść w społeczność z Bogiem, bracia, siostry, i ochronić się. Dawid miał problemy w życiu fizycznym. Unikajmy, żeby nas dopadły problemy w życiu duchowym. W życiu duchowym problemy. I to jedno rozwiązanie. Mamy szukać Pana. Mamy szukać Pana. A to, że Go znajdziemy, to jest jak pewne, jak w banku, prawda? A to, że Go znajdziemy, jak pewne, jak zorza poranna, kiedy wstajemy i jest dzień. Jak zaczniemy szukać Pana, to On pozwoli nam się znaleźć. Tylko szukanie Pana pozwoli nam ochronić się przed atakami diabelskimi, przed problemami, które mogą nadejść. Pokusy będą. Problemy mogą przyjść. Ale tylko społeczność z Bogiem nasza może nas przed tym ochronić, przed skutkami tego, co może nadejść. Jeśli szukamy Pana, przychodzą problemy, zwyciężamy te problemy. Przychodzą pokusy, też je zwyciężamy. Jesteśmy daleko od Pana, jesteśmy, jak wiecie, bramka piłkarska bez bramkarza. Można walić i jakbyś nie uderzył, zawsze gol padnie, bo jest bezbronny. Mamy taką pieśń, stajemy w wyłomie. Stajemy w wyłomie, jak Nehemiasz odbudował mury Jerozolimy. Jeden trzymał prawą rękokielnię, w drugiej trzymał miecz. I tak poustawiali się, że dookoła mur był zajęty przez budujących i pilnujących z mieczem. Nie było luzu, że 3 metry jest luzu, nikt nie stoi. Nie było takiej możliwości. Cały mur musiał być otoczony. Każda wyrwa musiała być zaklejona, zabezpieczona, ochroniona, każda wyrwa. Bo szatan chodzi wokoło. Gdzie by jakąś szparę znaleźć i tam wejść? Do nas należy zrobić to, żeby żadnej szpary nie znalazł. A Duch Święty nam tym pomoże na 100%, jeśli tylko będziemy to chcieli. Sami nic nie zrobimy. Sami nawet lepiej nic nie róbmy, bo będzie gorzej, jakbyśmy nic nie robili. Bo walczymy nie ze sobą fizycznie, tylko walczymy z duchem. A szatana zwyciężyć musimy w duchowy sposób, Bożym orężem, niczym więcej. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.